Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych, część druga radiowa. A naszym gościem jest pan doktor Stanisław Krajski. Serdecznie pana witamy w naszym studiu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Drodzy słuchacze, może nie wszyscy uczestniczyli, ale na samym początku, jeśli też i nasz gość pozwoli, że może 2-3 słowa wstępu też i z mojej strony niech wybrzmi. Przede wszystkim właśnie chcę powiedzieć, jaki temat naszych rozmów niedokończonych. Masoneria przeciw Polsce i Kościołowi oraz telewizji Trwam. Temat, który wydaje się, że może jest tematem, który może prowokować dla wielu. Jest to tematem tabu. Ale na samym początku pragnę wyrazić, jaki jest stosunek też Kościoła do tego zjawiska. Nie pokazywałem panu doktorowi, ale tu przed sobą mam dyplomik Milicji Niepokalanej z 23 lutego 1936 roku, który jest podpisany własnoręcznie przez świętego ojca Maksymiliana Kolbego. I co tutaj znajduję? Właśnie krótka historia Milicji Niepokalanej. Czytamy. To pobożne stowarzyszenie powstało w Rzymie w Międzynarodowym Kolegium Ojców Franciszkanów Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 17 października 1917 roku. Pobudkę do założenia Milicji Niepokalanej dała masoneria przez swoją coraz bezczelniejszą działalność antyreligijną w samej stolicy chrześcijaństwa w Rzymie. Fundamentem zaś, na którym stowarzyszenie to zostało wzniesione, była miłość dziecięca do niepokalanej dziewicy, wzniecona przez świętego Franciszka z Asyżu w sercach jego synów duchownych i nieprzerwanie do czasów dzisiejszych trwająca. Są tu program Milicji Niepokalanej. Pierwszy cel: starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i tak dalej, a zwłaszcza masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Panie doktorze, myślę też, dzisiejsza rozmowa przypada w dzień, w którym wspominamy Matkę Bożą pod imieniem Matki Bożej Królowej. Też jest to symboliczne, znamienne. Drugie warunki, oddać się całkowicie niepokalane jako narzędzie w jej niepokalanych rękach. Po drugie, wpisać się do księgi milicyjnej w miejscu, gdzie Milicja Niepokalanej założona jest kanonicznie, nosić cudowny medalik i po trzecie środki, o ile możności, raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelisty. I może ja ten akt strzelisty też przeczytam. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Ktoś może zaraz jakieś wątpliwości wzniecić albo oskarżyć ojca Maksymiliana Kolbe, że był właśnie jakoś dziwnie wrogi tym stowarzyszeniu masońskim. Dużo lat minęło i żyjemy w dzisiejszych czasach, i szczególnie do katolików się zwracam. W roku 26 listopada 1983 roku, już to w części telewizyjnej przypominałem, ale pragnąłbym, aby też na początku tego naszego spotkania to wybrzmiało. Dla nas, powtarzam, katolików, jest deklaracja o stowarzyszeniach masońskich, a więc już jest czwarty rok pontyfikatu Jana Pawła II. Co tam czytamy? Zwrócono się z zapytaniem, czy uległa zmianie opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ w nowym kodeksie prawa kanonicznego, w przeciwieństwie do poprzedniego, zagadnienie nie zostało wprost poruszone. Święta Kongregacja Nauki Wiary może odpowiedzieć, że taka okoliczność jest podyktowana kryterium redakcyjnym, co dotyczy także innych stowarzyszeń podobnie niewspomnianych, ujmowanych w szerszych kategoriach. Dalej, pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. I już końcówka. Nie należy do lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest zawarte w deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 roku. Więc myślę, ja przynajmniej uważam, że ten wstęp jest bardzo dla nas ważny, co Kościół uważa, co Kościół myśli i dlaczego nie powinniśmy się bać tego delikatnego tematu poruszać. A też, jak i znam pana doktora Stanisława Krajskiego, pan nie ma zamiaru ani my tą audycją nikogo oskarżać, ale zwyczajnie pan doktor Stanisław Krajski po prostu chce ukazać te fakty, które po prostu są prawdą historyczną. Ta książka, która w tym roku wyszła, Masoneria Polska 2012, autorstwa Stanisława Krajskiego, jest oparta na konkretnych źródłach. I panie Stanisławie, panie doktorze, gdyby ktoś chciał pana skarżyć, to prawda, znalazłby ku temu wszelkie racje, ale pan po prostu do tych wszystkich swoich też po prostu faktów ma konkretne źródła. Dlatego ja już właściwie w tym momencie pragnę zakończyć i w tej chwili może i więcej jeszcze swobody panu dać, a potem zaprosić naszych słuchaczy, byśmy mogli po prostu naszą wiedzę zgłębiać, ale też byśmy byli jako chrześcijanie katolicy bardziej krytyczni, ponieważ to wielokrotnie na antenie Radia Maryja przypominaliśmy też i słowa Jana Pawła II, że dzisiaj w świecie są też centra antyewangelizacyjne. Między innymi to jest to, jakim jest właśnie masoneria. Bardzo proszę, panie doktorze.
Te rozmowy niedokończone będą dla mnie chyba najtrudniejsze, dlatego że to jest chyba największa książka, jaką napisałem na temat masonerii i zupełnie inaczej. To znaczy, poprzednie książki dotyczyły masonerii rytu szkockiego, tej, o której było łatwo zbierać informacje, bo tych informacji było sporo, tej masonerii, która w Polsce była związana z Janem Józefem Lipskim i Unią Wolności. Natomiast jest to pierwsza książka w całości poświęcona masonerii polskiej rytu francuskiego, o której zawsze było trudno pisać, bo ona była głęboko zakonspirowana i w poprzednich książkach tylko przedstawiałem takie oderwane jakieś informacje na ten temat. I ta książka jest tak skonstruowana, że jest w niej przedstawionych kilkaset faktów, takich niepodważalnych faktów, które no w jakimś sensie są przerażające, które bardzo często dotyczą samej najwyższych osób z państwa czy władzy. I te fakty zostały przeze mnie powiązane w całość. Zrobiłem swego rodzaju układankę, tak jak puzzle. No, pozostały pewne białe plamy i te białe plamy wypełniłem i trudno to jest opowiedzieć w takiej krótkiej prezentacji, no bo dużo jest tych elementów i dużo wiązania tych elementów. Ale chciałbym jakby spróbować jednak powiedzieć trochę od początku, to znaczy myśmy się przyzwyczaili, że mówiąc o masonerii, mamy na myśli właśnie masonerię rytu szkockiego, tą masonerię taką ortodoksyjną i klasyczną. O masonerii rytu francuskiego się mało mówi, więc trzeba by na początek powiedzieć o tym, jak ona powstała. To znaczy, początkowo powstała masoneria w Anglii w XVIII wieku i to była ta masoneria klasyczna, ta rytu szkockiego. Ona zaczęła się rozpowszechniać powoli po całej Europie I cechą taką charakterystyczną tej masonerii było to, że jakby próbowano realizować tam główne wskazanie kabały żydowskiej, to znaczy zostaniesz Bogiem, my zostaniemy bogami, nam się należy cała władza nad innymi ludźmi, nad światem, nad gospodarką, nad kulturą i tak dalej. Ta masoneria powodowała się pychą i można powiedzieć, że była taka, no, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, spokojna. Później ta masoneria wytworzyła, jak o tym pisałem w książce Masoneria i kryzys, swoją nową Atlantydę, czyli Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są jakby zbudowane według modelu państwa, czy ustroju, czy kultury, czy cywilizacji tej masonerii. Natomiast ta masoneria dotarła też do Francji, dotarła tam razem z wojskiem i w związku z tym pierwsze loże, które powstawały na terenie Francji, to były loże wojskowe. I bardzo szybko zaczęła się gwałtownie zmieniać i te zmiany szły w kierunku takiej radykalizacji, w kierunku nienawiści, w kierunku negowania wszystkiego, co duchowe. To znaczy człowiek jakby zostawał Bogiem, ale w takim sensie, no, że jest najwyższą istotą we wszechświecie, no i jakby czerpie z pewnych mocy, może niezbyt zwykłych, nie, ale jednak w jakimś sensie naturalnych, z tym, że oczywiście to też była doktryna panteistyczna. I ta masoneria wytworzyła we Francji lożę o nazwie Propaganda, taką główną lożę koordynacyjną, która doprowadziła do rewolucji francuskiej. I tutaj nastąpił jakby jej wybuch nienawiści. Taka nienawiść, która jest tą drugą cechą szatana po pysze. Nienawiść niepohamowana, co skończyło się, prawda, no, mordowaniem setek tysięcy ludzi, przede wszystkim katolików, niszczeniem kościoła i tak dalej. I ta masoneria oderwała się w pewnym momencie, zaraz po rewolucji, od masonerii rytu francuskiego i zaczęła działać w sposób niezależny i zaczęła jakby jako masoneria konkurencyjna rozlewać się po świecie i poszła głównie w tę stronę krajów katolickich, takich jak Włochy, Hiszpania, Austria, Polska i tak dalej. Masoneria rytu francuskiego wykreowała Napoleona, na wielkiego wodza, przywódcę. I razem z tą armią Napoleona też ta masoneria była rozniesiona po wymienionych przeze mnie krajów, dotarła również do Rosji. Z tym, że w Rosji już była masoneria rytu francuskiego, bo tą masonerię sprowadziła do Rosji Katarzyna. Jej się bardzo podobały jej założenia, ten duch rewolucji francuskiej. Z tym, że o rewolucji jeszcze nie było mowy i kiedy carica Katarzyna dowiedziała się o rewolucji, to natychmiast zdelegalizowała masonerię, przeraziła się takiej rewolucji, przeraziła się, że i ona będzie mogła zginąć. I masoneria później rozwijała się w Rosji i w Polsce, znaczy obie masonerie, i rytu francuskiego, i rytu szkockiego, ale mówimy tutaj o masonerii rytu francuskiego. I w Rosji koleje były przedziwne tej masonerii, dlatego że masoneria doprowadzała do obalenia kolejnego cara, wprowadzała na tron cara masona. Po jakimś czasie ten car mason delegalizował tą masonerię i historia się powtarzała, także była to taka właśnie przedziwna historia. I efektem tego było, że ta masoneria, no, w końcu zaczęła z jednej strony kryć się już przed wszystkimi w tej Rosji, czyli konspirować tak, jak żadna masoneria nigdy się nie konspirowała i głównie kryła się w służbach specjalnych wojska. Natomiast z drugiej strony ta masoneria zawsze myślała o powtórzeniu rewolucji francuskiej i w Polsce masoneria rytu francuskiego nie była zbyt popularna i te swoje podstawowe idee musiała kryć, no bo jak zaczęła mówić o rewolucji francuskiej, no to o nowej rewolucji francuskiej, no to traciła zwolenników. I masoneria w Rosji przygotowała rewolucję rosyjską, która była tak jakby powtórzeniem tej rewolucji francuskiej. I po rewolucji, kiedy powstał ustrój komunistyczny, zresztą też o tym piszę, może nie na tyle, ile to zasługuje, ale książka byłaby jeszcze większa, ta rewolucja i ten system porewolucyjny został wsparty przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, to znaczy przez masonerię tych krajów. I wtedy, i tutaj dochodzimy do takiego ważnego momentu, że w pewnym momencie powstały służby specjalne. Przede wszystkim interesuje nas tutaj GRU, czyli wywiad i kontrwywiad wojskowy. To znaczy, tak naprawdę teoretycznie to był wywiad, ale spełniał też funkcję kontrwywiadu. I dzisiaj taką ważną osobą w Rosji jest niejaki Aleksander Dugin, jeden z doradców Putina, 36. osoba na liście najbardziej wpływowych Rosjan. Człowiek, którego książki są obowiązującymi podręcznikami we wszystkich akademiach wojskowych i akademiach dyplomatycznych w Rosji. Człowiek ewidentnie GRU, zresztą jego ojciec był generałem GRU, który mówi, że od początku GRU była tajnym zakonem okultystycznym, którego celem było wprowadzenie kultury, ustroju masońskiego, zbudowanie rządu na świecie, ale rządu światowego, ale takiego rządu, którego siedziba byłaby w Rosji, gdzie Rosjanie byliby jego członkami i w związku z tym jakby stała walka z masonerią rytu szkockiego, która zawsze planowała, że ta stolica rządu światowego będzie w Stanach Zjednoczonych. I co ciekawe, Dugin mówi, że te większość zbrodni okresu stalinowskiego to miało podłoże właśnie związane z tymi planami GRU, to znaczy mordowano tych, którzy byli przeciwnikami utworzenia rządu światowego, utworzenia wcześniej państwa Euroazji. I masoneria rytu francuskiego w Polsce, mało, że jak mówiłem, niepopularna ze względu na to, mało popularna ze względu na to, że chciała tej rewolucji francuskiej również i w Polsce, zaczęła w latach I wojny światowej występować przeciwko idei odzyskania przez Polskę niepodległości, głosząc, że należy się poddać Rosji, że Rosja komunistyczna to jest przyszłość dla świata, i ta masoneria rytu francuskiego robiła wszystko, żeby Polska nie odzyskała niepodległości, między innymi zwalczała i działania Paderewskiego, i Dmowskiego, i Piłsudskiego, i Piłsudski doprowadził do tego, że ta masoneria musiała się ukryć, ją prześladował, starał się ją zniszczyć, i ta polska masoneria rytu francuskiego również zeszła w Polsce do podziemia, kryjąc się w służbach specjalnych wojskowych. I później, kiedy znaczna część oficerów polskich znalazła się na terenie Rosji, no to ci polscy patrioci, ci, którzy oczywiście zdążyli, znaleźli się w armii Andersa, natomiast wszystkie te loże masońskie znalazły się w armii Berlinga i tam wspierane przez GRU zaczęli ci masoni polscy rytu francuskiego wytworzyć kontrwywiad wojskowy. Prawda? Tu warto podkreślić, że kontrwywiad wojskowy w ogóle we wszystkich krajach komunistycznych był bardzo ważny, bo jakby zawsze w idei komunizmu było coś takiego, że wróg jest wszędzie i trzeba go także szukać w swoich szeregach, więc ten kontrwywiad wojskowy był jakby ponad wszystkimi, bo wszystkich miał kontrolować i miał sprawdzać, czy tam nie ma jakiejś zdrady na samej górze władzy. I ten kontrwywiad wojskowy komunistów polskich, on występował pod różnymi nazwami, nie będziemy tutaj ich wymieniać, przyjmijmy tą nazwę najbardziej popularną, informacja wojskowa, tak to potocznie nazywano. I to jest bardzo taki ciekawy moment, że w zasadzie wszystkie osoby ważne w komunizmie, związane ze służbami specjalnymi, wojskowymi i nie tylko z nimi, pochodziły z Francji. To znaczy przebywały we Francji przynajmniej 10-15 lat, były członkami, Polacy, byli członkami francuskiej partii komunistycznej. Zauważmy, że ta francuska partia komunistyczna była powiązana bardzo mocno, ja to pokazuję w swojej książce, z masonerią rytu francuskiego i z Mnei Brajt, czyli masonerią żydowską. Długie lata Pierwszym sekretarzem tej Komunistycznej Partii Francji był Louis Frossard, ojciec André Frossarda, który był i działaczem żydowskim, i masońskim, i komunistycznym zarazem. I tak jak mówiłem, wszyscy ci Polacy liczący się, polscy komuniści liczący się w tych strukturach związanych ze służbami specjalnymi i bardzo często też w strukturach KC, byli przez całe lata członkami francuskiej partii komunistycznej i spędzili przynajmniej 10-15 lat we Francji, ewentualnie w Hiszpanii, walcząc tam po stronie komunistycznej. I pierwszym dowódcą jakby informacji wojskowej, który dbało jej rozwój, powstanie i pierwsze kroki na ziemi polskiej, był pułkownik Jan Rutkowski, który także połowę swojego życia spędził we Francji. I to jest bardzo interesujący moment, bo przecież komuniści każdego, kto przyjeżdżał z zachodu, traktowali jak potencjalnego jakiegoś szpiona, a tutaj wszystkie te funkcje były obsadzone przez nich. I teraz my nie mamy, ja sam nie miałem przed napisaniem tej książki takiej świadomości, że UB czy SB w porównaniu z informacją wojskową to były organizacje, znaczy inaczej, one były mniej groźne, mniej szkodliwe, mniej niebezpieczne dla Polski. Najwięcej zbrodni na Polakach, patriotach, kapłanach, najwięcej tortur, aresztowań, skazań na karę śmierci miała informacja wojskowa, czyli kontrwywiad wojskowy, i już w czasach stalinowskich oni mieli wszędzie swoich agentów, którzy byli im powolni. Dzisiaj wiadomo, że takim agentem informacji wojskowej był Stefan Michnik, brat Adama Michnika, ścigany za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Szwedzi go nie chcieli wydać, który był sędzią i po prostu informacja wojskowa mu dostarczała nazwiska i on te osoby, największych polskich patriotów, wskazywał na karę śmierci. Mamy mało informacji na temat działania samej masonerii w Polsce w tym okresie komunistycznym, natomiast wiemy jedno, że Klub Krzywego Koła i wszystkie te działania, które były z nim związane, był zakładany i monitorowany przez małżeństwo Ewę i Juliana Gasteckich, i ten Gastecki był wyższym oficerem informacji wojskowej. Wiemy, że w 1962 roku zgłosił się, o tym pisała polska prasa, aby te dokumenty zostały opublikowane, zgłosił się do ambasadora polskiego w Paryżu sekretarz masonerii rytu francuskiego we Francji, proponując utworzenie tej masonerii w Polsce. Później był wielki mistrz masonerii francuskiej, rozmawiał w Moskwie, żeby połączyć siły z Rosjanami, i rozmawiał z Gomułką. Obiecywał Gomułce, że zniszczy kościół katolicki. To był 62 rok. Gomułka odmówił i prawdopodobnie to przyczyniło się do skrócenia władzy Gomułki w Polsce i przyspieszenia, znaczy przyjścia Edwarda Gierka. Drugi taki zespół informacji historycznych, którymi dysponujemy, to jest, że w 69 ta masoneria się bardzo zaktywizowała właśnie w służbach specjalnych, w USW już i w wywiadzie wojskowym, i Rosjanie zresztą z tego byli bardzo zadowoleni, bo te polskie służby dostarczały masę informacji z zachodu za pośrednictwem tych lóż masońskich rytu francuskiego. No i interesujące jest to, co wydarzyło się, o tym są już filmy i książki, co wydarzyło się w 70 roku, kiedy praktycznie mieliśmy do czynienia z przewrotem zbrojnym dokonanym przez służby specjalne wojskowe, prawda? To znaczy wydarzenia na wybrzeżu były albo pretekstem, albo w jakiejś mierze, czy częściowo zostały wywołane przez te służby specjalne, to znaczy w tym sensie zostały wywołane, że kiedy, że rozkaz o tym, żeby strzelać do robotników na wybrzeżu, jak wiemy, bez żadnego powodu, spowodował, znaczy wydał ten rozkaz generał Grzegorz Korczyński, który też był członkiem komunistycznej partii Francji i spędził pół życia we Francji i w Hiszpanii, i jakby wydał ten rozkaz na własną rękę, a później Gierka wprowadzono siłą pod bronią. Tutaj był Kiszczak i Grudzień, obaj też jakby przybyli z zachodu, Kiszczak z Austrii, która podlegała wpływom masonerytu francuskiego, a grudzień z Francji. Wszystko wskazuje na to, że steroryzowali biuro polityczne, natomiast Gierek, no jak wiemy, też był z Francji i później, jak go wyrzucono z Francji, z Belgii, Gierka wylansował Roman Zambrowski i ściągnął go zresztą z Belgii do Polski i uczynił takim kacykiem w Katowicach. Brat Romana Zambrowskiego, Stefan Zambrowski, był przez całe lata wielkim mistrzem loży Bnei Braid we Francji. I po tym 70 roku w zasadzie władze w Polsce zaczęły przejmować te specjalne służby wojskowe, czyli WSW, i zaczęły przygotowywać się do zmiany ustroju. To znaczy Gierek w jakimś sensie budził w Polsce te takie konsumpcyjne apetyty, ambicje na dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony te służby powoli przejmowały wszystko. To znaczy gospodarkę, zwiększały liczbę pracowników etatowych, przenikały służbę bezpieczeństwa, przenikały media i tak dalej, i tak dalej. Przygotowując się w sposób wyraźny na zmianę ustroju i przejęcie w tym nowym ustroju władzy, i wiemy, że pod koniec lat 80. było kilkadziesiąt tysięcy tajnych współpracowników WSW, prawda? I znowu Polacy nie mają o tym, znaczy świadomości dotyczącej tego, wydaje się, że właśnie zagrożeniem, czy że była służba bezpieczeństwa i jej TW. I mieli tysiące lokali konspiracyjnych, olbrzymie fundusze i tak dalej. I dzisiaj wiemy o tym na przykład, że to WSW stało za zamachem na księdza Popiełuszkę 21 listopada 1991 roku. Prokurator Andrzej Witkowski wraz z policją wkroczył do siedziby WSI, która jest jakby prostym tylko przekształceniem nazwy z WSW. No i przesłuchiwał w tej Bydgoszczy sześciu funkcjonariuszy WSI, Wojskowych Służb Informacyjnych, i z ich wstępnych zeznań wynikało, zresztą różne dokumenty to później potwierdzały, że oni inwigilowali zabójców księdza Popiełuszki na miesiąc przed zamachem i cały czas jakby byli przy nich obecni, i w trakcie od momentu porwania księdza Jerzego Popiełuszki do jego śmierci cały czas byli w odległości 2-3 metrów od tych zamachowców. Także z tego by wynikało, że to, znaczy my do końca nie wiemy, co się działo z księdzem Jerzym Popiełuszką, gdzie on był. Podejrzewa się, że trzymano go w bunkrze w Kazuniu, że tam go torturowano, prawda? Są na to pewne pośrednie dowody, choćby takie, że w tym worku, gdzie było jego ciało, były kamienie charakterystyczne dla tamtych okolic Kazunia. Ale w każdym razie tutaj wszystko wskazuje na to, że to była akcja tej wojskowych służb specjalnych, a tak naprawdę masonerii rytu francuskiego. I jednym z elementów tej akcji pewnie był ten wybuch nienawiści, który jest taki charakterystyczny dla masonerii rytu francuskiego. I po 89, jak dzisiaj wynika na podstawie danych, którymi dysponujemy, to w zasadzie dużej szansy na tą niepodległość, suwerenność i demokrację to myśmy nie mieli, prawda? Bo wszystko było przez te służby specjalne jakby przechwycone. I tutaj zdarzyły się takie dziwne rzeczy, które no aż są niezrozumiałe z dzisiejszego punktu widzenia, prawda, że dokonano reorganizacji wszystkich służb specjalnych i lustracji, usuwano SB-ków, prawda, zmieniano dowódców, przeglądano akta. No niekiedy to było w jakimś ograniczonym zakresie, ale było. Natomiast w wypadku WSW nie dokonano żadnej ilustracji. Nigdy w te akta nie zaglądano, nikogo nie zweryfikowano w całości. Znaczy można założyć, że do dzisiaj ci, którzy są winni, którzy dokonali zabójstwa na księdzu Jerzym Popiełuszka, być może do dzisiaj służą w tych służbach specjalnych. To WSI się panoszyło. prawda? I pierwszym w zasadzie aktem jakiejś zmiany, czyli wciąż byli ci sami ludzie, którzy byli przed 89 rokiem i w znacznej mierze to było też GRU, prawda? Czyli można powiedzieć ta masoneria rytu francuskiego, rosyjska. I dopiero rozwiązanie WSI za sprawą rządu PiS w 2006 roku rozpoczęło jakiś proces, jakąś próbę oczyszczania Polski z tej masonerii rytu francuskiego, chociaż próba dotyczyła raczej oczyszczania Polski, znaczy intencje były, żeby oczyszczać Polskę z wpływów służb specjalnych rosyjskich. I tutaj bym zwrócił uwagę, zatrzymał się na chwilę przy tym Duginie, doradcy Putina, który no, jest taką ważną osobą w Rosji. I on pisze o tym, znaczy pisze o GRU jako jedynej organizacji, która jest w stanie zorganizować, zrealizować ideę masońską tutaj. I on mówi tak na przykład. Myślę, że to, co najlepsze w polskiej historii, to tradycja żydowska w małych miasteczkach wschodniej Polski. Właściwie interesuje mnie w Polsce wszystko, co było antykatolickie. Polska masoneria i okultyści, Jan Potocki, Henne Wroński, Mierzyński, to zastępca szefa, zastępca Feliksa Dzierżyńskiego, Dzierżyński, oni wszyscy wybrali drogę euroazjatycką. Mówi też tak, trzeba rozkładać katolicyzm w Polsce od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim. Mówi też, nie jesteśmy zainteresowani kolonizowaniem tak jak Anglicy, lecz wytyczaniem swoich strategicznych granic geopolitycznych bez specjalnej nawet rusyfikacji. Chociaż jakaś tam rusyfikacja powinna być. Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej formie. Polska znajduje się w tragicznej sytuacji geopolitycznej, mówi tak. Zarówno oni, to znaczy nowy światowy porządek, jak i my, euroazjaci, chcemy pozbawić was waszego katolicyzmu. Nasza oferta jest jednak lepsza, ponieważ przy nas będziecie mogli przynajmniej rozwijać i realizować swoją słowiańską tożsamość. Im mniej wpływowe są więc siły prowschodnie w lobby antykatolickim, tym wasza sytuacja staje się tragiczna. I mówi też w innym miejscu. Trzeba organizować zamachy, zajmować się sabotażem, podpalać, wysadzać i tak dalej. To a propos katastrofy smoleńskiej. I to rozwiązanie WSI, wracam do tego rozwiązania WSI, ono było otwarciem jakiejś puszki Pandory. To znaczy chyba do końca ci, którzy, znaczy PiS, rozwiązując to, nie zdawał sobie sprawy ze skutków, jakie mogą to za sobą pociągnąć i co się może stać, jeżeli WSI nie zostanie zniszczone do końca. Prawda? Bo WSI zostało rozwiązane, powstała komisja kwalifikacyjna i wszyscy ci pracownicy, oficerowie, żołnierze WSI byli przesłuchiwani i oni mieli zeznawać, mieli mówić prawdę. Jeżeli ktoś nie powiedział prawdy i to by mu udowodniono, to groziło mu 8 lat więzienia. Mieli mówić o przestępstwach. Usunięto z WSI na trwałe wszystkich, którzy kończyli jakiekolwiek studia czy kursy w Rosji, zakładając, że w ten sposób usunie się ten element GRU. Ale ten proces został przerwany przez upadek rządu Jarosława Kaczyńskiego. I teraz, jak wiemy, ten upadek był bezpośrednio związany z aferą gruntową. A afera gruntowa to dwie główne osoby, które w tym brały udział. To był Krauze i Ryszard Krauze i Janusz Kaczmarek. No Janusz Kaczmarek, o którym później Jarosław Kaczyński powiedział, że to był śpioch, prawda? Agent uśpiony, przysłany skądś tam. Jarosław Kaczyński nie powiedział skąd. I teraz wiemy, że obydwaj, to znaczy i Kaczmarek, i Krauze, byli związani z niejakim, z doktorem, niejakim doktorem Władysławem Rybickim, doktorem wojskowym, który już nie był lekarzem, bo utracił uprawnienia. Zajmował się taką dziwną formą leczenia przestrajaniem organizmu, jak on to mówił, bo kosmos jest jednym jakby takim tonem i jak się ma właściwy ton, to się jest zdrowym, jak się ma niewłaściwy ton, to się jest chorym, trzeba przywrócić właściwy ton. On pierwszy zaczął sprzedawać oliwę dostrojoną, wodę dostrojoną, wino dostrojone, miał gabinety w całej Polsce i Kaczmarek i Krause bywali u niego codziennie prawie, albo w Warszawie, albo na Wybrzeżu. Tam się spotykali. Wiemy też od ABW, dziennikarze to wyciągnęli, że otrzymywali codziennie takie zalecenia od tego doktora Rybickiego, gdzie on mówił liczby na dzisiaj to i podawał ciąg liczb i później Kaczmarek się tłumaczył, że to były tylko liczby magiczne, a nie liczby, a nie jakiś szyf z tajnym rozkazem. I ten Rybicki na swojej stronie internetowej między innymi i w swoich książkach, bo on napisał też kilka książek, prezentuje pewną doktrynę, znaczy mówi, że władza nad światem, która pochodzi od Chrystusa kosmicznego, należy do tych, którym on jakby przekazał pewną energię, obudził ich półkulę mózgową i to są trzy narody, żydowski, polski i rosyjski i że trzeba te trzy narody połączyć w jedność, w jedno państwo i że przyszłość należy do osób, które mają w sobie krew mieszaną. Tu zacytuję on mówi, synteza rodzi się dziś na terytorium Polski i Rosji. Nie ma innego wyjścia, nie ma również wiele czasu. Niechaj zatem każdy, kto czuje w sobie pierwiastek i słowiański, i hebrajski, a takich jest bardzo wielu, włączy się aktywnie w proces transformacji życia na Ziemi, wydając swoim życiem i swoją osobowością świadectwo potwierdzające osiągnięcie uniwersalnej kosmicznej dojrzałości. Szczególny genotyp zobowiązuje. No i wiemy, że w gabinetach tego Rybickiego spotykali się i oficerowie służb specjalnych, i aktorzy, i redaktorzy pism naczelnych, i politycy, listę pełną tych osób ma ABW, natomiast nikt chyba, więcej dziennikarzom nie udało się do niej dotrzeć. I teraz zaczyna się jakby długa historia, nie wiem, czy ja mam czas ją opowiadać. Ojciec tutaj kiwa głową, że jeszcze trochę mam czasu, bo zaczynają się pojawiać te najważniejsze osoby w państwie. To znaczy na przykład doktryna Rybickiego, to całe takie ruskie New Age, doktryna masonerii rytu francuskiego, jest upowszechniana w miesięczniku Politechniki Warszawskiej. No i to jest bardzo interesujące, bo to niby uczelnia taka poważna. I w tym miesięczniku, znaczy możemy zauważyć na marginesie, że Politechnika Warszawska to zawsze było siedlisko masonów, tam ostatni minister postępu technicznego w rządach komunistycznych pochodził z tej Politechniki i znamy jego biografię jako wybitnego masona rytu francuskiego. I to chodzi o profesora Zbigniewa Grabowskiego. W każdym razie to czasopismo, które wydawało te artykuły, czy promowało tą doktrynę Rybickiego, jego redaktorem naczelnym, przewodniczącym Rady Naukowej jest w dalszym ciągu profesor Maciej Grabski, natomiast profesor Maciej Grabski to jest ojciec pani Kidawy Błońskiej. Pani Kidawa Błońska to był rzecznik prasowy Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego. Ale osoba Bronisława Komorowskiego i osoby Palikota tutaj się pojawiają bardzo szybko, ponieważ tenże Krause, o którym opowiadałem, który wielokrotnie w różnych przedziwnych sytuacjach się pojawia. On pojawia się w tej sytuacji tej słynnej leśniczówki pod Janowem Lubelskim. Znaczy tak, w 91 roku Bronisław Komorowski zostaje wiceministrem obrony narodowej i między innymi podlega mu kontrwywiad wojskowy i w tym samym czasie tą leśniczówkę, pałacyk w zasadzie, obejmuje człowiek z paszportem francuskim, wynajmuje ją, modernizuje, kupuje sprzęt, samochody, lodówki, buduje dom obok, zatrudnia pracowników, zatrudnia takiego opiekuna tego całego majątku, niejakiego Jerzego Kostkę. I tam zaczynają przyjeżdżać różni ludzie, wywiad cywilny, bo mamy takie służby specjalne, kontrwywiad w tej chwili, wywiad wojskowy, wywiad cywilny, kontrwywiad cywilny, więc te służby cywilne, ale także WSI zaczynają podejrzewać, że tam spotykają się agenci różnych wywiadów, zaczynają inwigilować osoby, które pojawiają się w tej leśniczówce. Tam się pojawia już od samego początku Bronisław Komorowski, więc on jest zarazem wiceministrem i zarazem przedmiotem inwigilacji. I w pewnym momencie ten właściciel się nazywał Kruch, i drugi taki podejrzany o szpiegostwo, Julian Demel, Francuz, znikają z tej leśniczówki, znaczy właściciel wychodzi po papierosy i znika, zostawiając cały majątek, i okazuje się, że nawet nie ma jego adresu. I tą leśniczówkę początkowo przejmuje Strykier, taki milioner polski zajmujący się handlem samochodami, a później 90% udziałów, opłaty w tej leśniczówce przekazuje Ryszardowi Krause, i tam zaczynają przyjeżdżać pracownicy obu milionerów. Zarazem w tym samym czasie obaj milionerzy zwiększają swoje miliony poprzez zamówienia przede wszystkim ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, i stałym gościem tej leśniczówki jest Bronisław Komorowski. Tam poznaje w 1994 roku Janusza Palikota na Sylwestrze, tam na zabawie sylwestrowej. To, że jest stałym gościem, wiemy też z zapisów u leśniczych, bo Komorowski poluje i za każdym razem, kiedy idzie na polowanie, to musi się wpisać do takiego zeszytu, żeby było wiadomo, że tam ktoś poluje, żeby inny myśliwy w ten rejon nie poszedł. Więc tam Komorowski poznaje też Palikota i przez 4 lata tam razem jeżdżą też zresztą razem do Rosji na polowania, i tam Komorowski jakby tamtędy wprowadza Palikota do Platformy Obywatelskiej. I wiadomo, że w tej leśniczówce bywa masę pracowników służb specjalnych, byłych pracowników służb specjalnych, różnych agentów, i teraz Komorowski zeznaje, różne osoby, Krause zeznaje, bo wszyscy są przysłuchiwani przez ABW w swoim czasie. Ta sprawa jest wyciszana, ale wszyscy mówią, że nikt z nikim nigdy się nie spotykał, bo każdy był oddzielnie. No i później, znaczy, bo wracamy do upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego, i później następuje taka dziwna sytuacja. Olechowski, jak wiemy, związany z klubem Bilderberg i masonerią tą światową, ogłasza, że Donald Tusk nie nadaje się do władzy i że powinien ustąpić. Tusk rezygnuje z kandydowania na prezydenta, wysuwa, znaczy ginie, znaczy jest katastrofa smoleńska, ja piszę tą nazwę, katastrofa w cudzysłowie, wysuwa Bronisława Komorowskiego na kandydata na prezydenta, prawda, i Komorowski znaczy robi dwie dziwne rzeczy, prawda, znaczy pierwsza dziwna rzecz to no, jest to wkroczenie do Pałacu Prezydenckiego, takie gwałtowne i chyba niezbyt zgodne z prawem, prawda, bo nie ma jeszcze aktu zgonu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a tutaj już jest wkroczenie. Znaczy być może, że podejrzewano, że tam coś jest z tych akt, z tych dokumentów, które ujawniali ci przesłuchiwani oficerowie WSI, agenci GRU i tak dalej, i tak dalej. I tutaj różne osoby oskarżają w mediach Komorowskiego, że wcześniej jeszcze próbował przekupstwa i obiecywał stanowiska, pieniądze, żeby się dowiedzieć, co o nim jest napisane w tym tajnym aneksie do tego raportu w sprawie WSI. Dziennikarze twierdzą, że tam mogło być o kontaktach z kontrwywiadem wojskowym Komorowskiego w okresie komunistycznym i kontaktach z WSI późniejszych. I w tym czasie też zaczynają się podróże Bronisława Komorowskiego, takie dziwne podróże. Ja w tej swojej książce opisuję 5 czy 6, że zawsze jak latał do Afganistanu, to lądował w różnych krajach byłego Związku Sowieckiego albo w samej Rosji, spotykał się z różnymi dziwnymi osobami, w tym jak go niektórzy oskarżają z wojskowymi, czy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Rosji, związanymi z Putinem, i te informacje o tych międzylądowaniach i tych spotkaniach, również spotkaniach na terenie Polski z generałami rosyjskimi Komorowskiego, są jakby no zdobywane nie z oficjalnych źródeł, potwierdzane później mocno, prawda, przez na przykład MSZ-y tych państewek byłego Związku Radzieckiego. I tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy, prawda, właśnie te kontakty Komorowskiego, później zostaje prezydentem i robi to, co robił wcześniej, to znaczy jako wicemarszałek Sejmu i później marszałek Sejmu cały czas wspiera przewodniczącego loży Bnej Brajt, Jarosława Szczepańskiego, który jest jego doradcą medialnym, jest szefem biura prasowego Sejmu, broni go przed oskarżeniami o to, że jest agentem WSI. Jak zostaje prezydentem, praktycznie prawie wszyscy członkowie loży Bnej Brajt otrzymują najwyższe odznaczenia państwowe za wkład w kulturę polską, naukę polską, za różne tam osiągnięcia dla Polski, prawda? I jeżeli się porówna listę tych członków, których znamy, Bnej Brajt, i osób, które otrzymały odznaczenia od prezydenta Komorowskiego, no to te listy w znacznej mierze się pokrywają. I teraz będę kończył, myślę, że mówię to do ojca, myślę, że w dyskusji tam się jeszcze dopowie różne ważne rzeczy, bo tutaj dużo ważnych rzeczy pominąłem. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym, że znaczy podstawowa teza książki jest taka, że w Polsce po rozwiązaniu WSI zaczęto tworzyć specjalną lożę, którą ja nazwałem Loża P3, bo Loża P1 to była, znaczy Loża P to była ta, która spowodowała rewolucję francuską. Loża P2 to była loża we Włoszech, która próbowała przejąć władzę w 1981 i została rozbita przez włoskie służby specjalne i jakby ujawniło się, że no masę polityków, oficerów służb specjalnych, sędziów, wydawców, bankierów uczestniczyło w tej loży P2, więc to, co było możliwe we Włoszech w 81, w 82, to dlaczego ma nie być niemożliwe w Polsce w 2012? I z tego by wynikało, że atak, znaczy próba rozbicia przez Macierewicza i PiS WSI w jakiejś mierze się powiodło to i oni się poczuli przerażeni, ta masoneria rytu francuskiego GRU poczuli się przerażeni i stwierdzili, że należy jakby przyspieszyć ten proces przejmowania, zawłaszczania państwa polskiego i demontażu państwa polskiego jednocześnie, żeby to później służyło jako ten fragment tej Euroazji, i że jednym z, znaczy tak mi wychodzi i staram się to ukazać, że jednym z aktów tej loży P3 było zamach na samolot prezydencki w Smoleńsku. I wiele innych aktów, o których może powiemy, może nie powiemy, czasu nie będzie. I chciałem jeszcze, no bo tutaj mało jest tego czasu, chciałem jeszcze tych wszystkich, którzy mogą, zaprosić na spotkania, na których będzie więcej mowy na ten temat. Takie spotkania będą jutro, 23 sierpnia, czwartek, w księgarni naszego dziennika w Warszawie w godzinach 16-18, 26 sierpnia w niedzielę, zorganizowane przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie o godzinie 18 w klubie Sarmacja, ulica Świętego Tomasza 8, to samo centrum. 3 września w poniedziałek w Poznaniu w księgarni Sursum Corda, rynek Łazarski 1, godzina 18, i 13 września, czwartek, w Łodzi o godzinie 17, ulica Tuwima 36, to w wieżowcu PKP. Dziękuję.
Panie doktorze, jeżeli, zanim poprosimy może naszych słuchaczy, jeszcze jeden wątek, który wiąże się też z tytułem. Masoneria przeciw Polsce i Kościołowi oraz telewizji.
Aj, zapomniałem o tym, już jestem zmęczony, bo to, przepraszam bardzo. Znaczy, ten wątek medialny jest bardzo ważny i bardzo dziękuję ojcu, że ojciec mi go przypomniał. I ja o tym sporo piszę w książce, a tutaj no, zapomniałem powiedzieć, że Znaczy, wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość mediów została przejęta już dawno, prawda? I teraz zostają na rynku, co może być zaskakujące, trzy. TVN, który jakby zaczął się wybijać na niezależność po śmierci jednego ze swoich założycieli, którego zresztą oskarżano o pracę dla WSI. Rzeczpospolita z Razem z Uważam, że i Telewizja Trwam, znaczy Radio Maryja i Telewizja Trwam, ale mówię o Telewizji Trwam ze względu na to, że jest teraz na nią atak. No i teraz zauważmy, co się dzieje. Rzeczpospolite przejął już Grzegorz Hajdarowicz. Czyli część udziałów jest niby państwowych, część Grzegorza Hajdarowicza, ale najważniejsza część udziałów została przez tego Grzegorza Hajdarowicza zastawiona w Getin Noble Bank, którego właścicielem jest Leszek Czarnecki, który został zarejestrowany w wieku 18 lat jako TWSB o pseudonimie Ernest, a potem jako kontakt operacyjny wywiadu o pseudonimie Ternes. No więc w każdej chwili, znaczy ta sytuacja prawna Rzeczpospolitej, uważam, że powoduje, że w każdej chwili ta redakcja może zamilknąć, czy mogą zostać wycięte artykuły, które tam się pojawiają. Natomiast została podpisana umowa przez właścicieli ITI, że 56% akcji TVN zostanie sprzedanych francuskiej spółce Canal Plus. I ja się tak w swojej naiwności zapytałem jednego z ekspertów od mediów, co to oznacza. On mi powiedział, w porządku, będzie. Canal Plus to jest komercja, to nie będzie tam polityki, tylko TVN jeszcze będzie lepszy w sensie takim rozrywkowym. Natomiast ja jakby nie do końca przyjąłem tą informację i sprawdziłem po prostu na francuskich stronach internetowych Canal Plus, kto jest właścicielem. I okazało się, że właścicielem jest Vivendi Universal, a właścicielem Vivendi Universal są Rothschildowie, prawda? A Rothschildowie to wystarczy gdziekolwiek zajrzeć, to otrzymamy informację, że to jest górka, sama góra masonerii rytu francuskiego, czyli zostaje na polu tylko Radio Maryja i Telewizja Trwam i przy założeniu, że P3 chce przejąć władzę w Polsce i chce to robić niezgodnie z prawem, nielegalnie i tak dalej, no to jest to zasadnicza przeszkoda na tej drodze medium, które może przekazać Polakom opisać pojawiające się fakty, także ten atak na Telewizję Trwam w tym kontekście jest oczywisty. Znaczy, dlaczego jest? To jest oczywiste.
A jeszcze wątek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
To znaczy, ja niewiele wiem jakoś się tym, bo to jakby szedłem trochę innymi tropami i tych tropów było bardzo dużo. Natomiast można tylko powiedzieć, że doradcą medialnym Dworaka przez całe lata był Jarosław Szczepański, który szef loży Bnejbrajt Polska.
Teraz chwila muzycznego dechu dla pana doktora, a już nasi słuchacze mogą się przygotować do telefonów.
Żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie. By spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak w tęczy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i bar, jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko ciebie byś zmienił ten świat. Żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Panie, ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak tęczy po deszczach, tylko ciebie byś zmienił ten świat. Panie, ciebie potrzeba dziś nam, tak jak wody i ciepła i bo.
Prawdę znasz. Stajemy wszyscy z pokorą przed rzeczywistością, która nas otacza, ale właśnie trzeba nam widzieć, trzeba nam mieć wzrok. I oczywiście my mamy metody, jak dobro nieść, ale też, żeby nie pozwolić, by zło zwyciężało na świecie. Odbieramy już pierwsze telefony. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Mężczyzny. Witamy.
No, jestem pod wrażeniem, powiem, jeśli chodzi o ten program. No, trochę o masonerii czytałem, ale ostatnio to głównie już dość dawno żadnej książki. Na pewno tą pana zakupię, bo szczególnie mnie na rzecz zainteresowała, zaraz krótko powiem, która. To, co ostatnio uzupełniałem swoją wiedzę, czy coś poczytałem, to było z internetu. Natomiast, no, to jest rzeczywiście trop bardzo ciekawy o połączeniach służb z masonerią i zwłaszcza w kontekście tak zwanego Smoleńska, mistyfikacji, którą nazywamy katastrofą. No i to ja chciałbym, żeby słuchacze zwrócili uwagę na to, co pan doktor powiedział w pierwszej części audycji. Powiedział, że właśnie tak dość delikatnie, ale ani Putin, ani Tusk, prawda, że zresztą teraz to powtórzył, konkretnie mówiąc o loży P3, że to nie jest ich sprawka. Zresztą, jeśli chodzi o tą inscenizację, bo to zostało dość delikatnie powiedziane, ale pan doktor Kreski użył terminu maskirowka. Także myślę, że nie już chyba coraz więcej ludzi uważa, że nie było tam ani katastrofy, ani zamachu. To miejsce jest fikcyjne i to są zresztą często dla ekspertów bzdury, że szczątki samolotu mogą się mieścić na 100 metrach z kawałkiem, prawda, który się rozbija, czy to w taki czy inny sposób. A jeśli chodzi o tą inscenizację, o to, co pan doktor mówił o tym, że nie było i samochodów i tego wszystkiego, to na przykład w Katyniu mamy tylko 48 krzesełek, które czekają na ponad 80 osób z delegacji, no i wiele innych rzeczy. Ale nie chcę w to wchodzić w tym momencie, natomiast ja bym tak nie był bardzo, jeśli chodzi właśnie o rozbicie WSI, nie chwaliłbym tak bardzo. Nie wiem, być może nie mam racji tutaj akurat pana Macierewicza, dlatego że to też może być taka troszkę ustawka, jakieś przeorganizowanie. Może pan tutaj ma lepsze informacje, no na pewno pisząc o tym to... Natomiast jeśli chodzi o masonerię, to ja wspomnę o czymś takim, że właśnie pan Macierewicz niedawno był na pogrzebie brata, to znaczy brata masońskiego, swojego kuzyna Jana Winczakiewicza. O tym donosiła Azredzia. No to akurat raczej myślę, jest rzecz, która no trudno podważyć, bo nikt nie zmyśla, że ktoś był na czymś pogrzebie. To. A jeśli chodzi o... ja mam takie pytanie, bo zauważyłem niedawno, że jeśli chodzi o Biały Dom, tutaj mówią o nowym porządku świata, to jest tam taki obelisk, który podobny jest na placu Świętego Piotra i w ogóle Biały Dom jest zbudowany podobnie, to znaczy do Bazyliki Świętego Piotra. Czy to są jakieś parodie właśnie masońskie? No też wiemy, każdy mógł zobaczyć na dolarach amerykańskich Novus Ordo Liberalis, to już pomijam to, że nowy porządek świata, zwany też z angielska New World Order, o czym tu się mówi dzisiaj, tylko chodzi mi o to, że to jest po łacinie, prawda? Czy to są jakieś właśnie, co pan o tym sądzi, jakieś prowokacje masońskie, taki plagiat. Natomiast no rzeczywiście, jeśli tak to wygląda, to co pan powiedział, że to jest GRU, to jest
tajny zakon okultystyczny.
No właśnie, to no to jest rzeczywiście. Ja po prostu wyczuwałem w tym tak zwanym Smoleńsku, ale i w Katyniu jakiś tutaj podtekst satanistyczny. Jak się jest to wgryźć, to czuć po prostu, to jest trochę kwestia intuicji, troszkę kwestia jak się to wgryzie, tak samo jeśli chodzi o Katyn, no to też są tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy. No ale też jeszcze tutaj mamy oprócz GRU tropy dalej, bo przecież NKWD-ści, którzy dużo żydowskich NKWD-stów było w służbach Izraela, strzelali też w tył głowy, I tutaj jeszcze mamy drugi, prawda, drugi wywiad. No tutaj się wiąże też żydowska loża Bnajobrit, nie mam powodu sądzić, żeby ona nie była w jakiś sposób związana z tym państwem, prawda. No dobrze, to ja bardzo dziękuję tą książkę. Ja mam też taki pomysł, żeby taką książkę, ponieważ no wiadomo, w księgarniach myślę, że wielu bibliotekarzy nawet nie zakupi, już pomijam, że to z fundacji, ale ja kiedyś dawałem książki kilka politycznych i taka pani z biblioteki po prostu te książki mi odrzuciła, bo miała poglądy lewicowe. A jeszcze tylko powiem, żebyśmy tak bardzo byli tutaj ostrożni i nie sądzili, że masoneria to tylko lewica, prawda, i tak dalej, że ktoś z prawicy nie będzie masonem. Oni mają chyba, zdaje się, tylko wymóg, żeby nie mógł ktoś głosić teorii rasistowskiej. A nawet jak wierzy w Boga, to niech sobie wierzy, prawda? Na początku to może być do masonerii. Z tego co wiem, to jest taki właściwie wymóg. No oczywiście ktoś musi mieć jakąś pozycję, to jest inna rzecz. No to może tyle. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie pana i ojca prowadzącego.
Poruszył pan chyba kilkanaście wątków, więc ja to nie zdołam tego wszystkiego się nawet ustosunkować. Natomiast tak, co pan powiedział o tych, że masoneria nie lubi jakichś rasistowskich, no to Francuzi może nie, natomiast Szkoci z natury są rasistowscy, i bo to wyrasta z różokrzyżowców wcześniejszych, którzy dzielili ludzi właśnie według ras, i dowodem na to jest to, że przecież pamiętajmy o tym, że Ku Klux Klan to jest organizacja masońska. Da tylko jakby nie mówi się przy tej organizacji, że ona najpierw walczyła z katolikami, później z Żydami, a później z Murzynami, prawda? Bo wciąż w masonerii rytu szkockiego w Stanach Zjednoczonych jest takie, kołacze się takie przeświadczenie, że światem powinni rządzić Anglosasi, bo to jest najwyższa rasa. Teraz co do tej katastrofy smoleńskiej. Wie pan, ja nie wiem, czy to się zdarzyło w Smoleńsku, czy to się nie zdarzyło w Smoleńsku, natomiast wiem jedno, jakby jedno jest dla mnie oczywiste, że wszystkie ślady, wyraźne bardzo ślady wskazują na ekipę rosyjską i ekipę polską. Ani ekipa rosyjska, ani ekipa polska nie jest taka głupia, żeby takie ślady do niej prowadziły. Znaczy to jest ewidentnie, czyli na przykład ktoś, kto dokonuje zamachu, nie podstawia zawsze samochód, czy przygotowuje te krzesła, o których pan wspomniał, prawda? Czyli to ewidentnie jest maskirowka, natomiast na pytanie po co, to zostało dokonane, to przyczyn jest prawdopodobnie kilkanaście. Natomiast tutaj wchodzi w grę taki element charakterystyczny dla masonerii rytu francuskiego i w ogóle okultystów, satanistów, że element irracjonalny, to znaczy nienawiść, prawda, która się przelewa i w pewnym momencie oni nad nią nie panują. Natomiast ja tu w tej książce Masoneria Polska 2012 próbuję otworzyć hipotetycznie dwie rozmowy, jakie się odbyły między Tuskiem a Putinem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, prawda, gdzie raz w dwie godziny przez telefon rozmawiali, a później się spotkali w Smoleńsku. I moim zdaniem te rozmowy dotyczą tego, co zrobić, prawda? To znaczy Putin mówi, że to był zamach, ale ja tego nie zrobiłem i wiem, że ty też tego nie zrobiłeś. I co mamy robić, nie? I że no, dochodzą do wniosku, że trzeba sprawę zatuszować i jest to jakiś nawet polityczny błąd wynikający ze słabości, tchórzostwa i tak dalej, bo to daje argumenty i narzędzia do przejmowania władzy, do paraliżowania i Putina, i Tuska, prawda? Natomiast Tusk tu się szarpie, bo on próbował pójść na jakąś samodzielność, prawda, choć wyrósł z tych środowisk i no, wszystko wskazuje na to, że on będzie musiał odejść, prawda, bo o tym no, mówią już, znaczy to mówiłem wcześniej, i te działania Komorowskiego, i działania Olechowskiego, i działania wewnątrz partii, prawda, znaczy człowiek, który ma ambicje na samodzielność, nie może działać, a tutaj jeszcze ta liczba tych haków wzrasta. No i teraz jeszcze poruszę jeden poruszony przez pana problem, kwestia rozwiązania WSI. Znaczy nie zastanawiałem się tutaj w tej książce nad PiS-em w ogóle, natomiast rozwiązanie, znaczy tylko brałem ten aspekt pod uwagę przy tym zastanawianiu się, dlaczego upadł rząd Kaczyńskiego, bo rozwiązanie WSI znaczy powinno pociągnąć za sobą taką sytuację, że nie można, znaczy trzeba rządzić, aż się załatwi te WSI do końca, prawda? I to załatwienie WSI do końca nie nastąpiło. Natomiast wydaje się, że cios, jaki otrzymało te środowiska będące w WSI, to znaczy GRU, masoneria rytu francuskiego, był bardzo poważny. No, dlatego, że oni się bardzo zdenerwowali i zaczęli działać jak takie wilki zapędzone do kąta. Prawda? I wydaje mi się, że to, że ewidentnie powołano tą lożę P3, żeby tą sprawę wreszcie zakończyć, że oni się poczuli śmiertelnie zagrożony, czyli coś utracili. Być może utracili między innymi jakieś ważne dokumenty, czy jakieś ważne informacje, czy jakieś ważne struktury nici zostały przecięte. Nie wiem, nie wiadomo, prawda? Ale myślę, że zostali poważnie osłabieni i teraz próbują gwałtownie odbudować swoją siłę.
Odbieramy następny telefon. Prosimy.
Dobry
bardzo.
Wieczór. Kłania się Halina Zamel z Gardei.
Witamy, pani Halina.
Masoneria. Według mnie jest to pandemia nieuleczalnej, śmiertelnej choroby. Pan doktor często mówi, a ryt szwedzki, a Wielki Wschód Francji, sugerować to może komuś nieobeznanemu z tematem, że są jakieś różne masonerie. A tymczasem jest powiedziane, cytuję, masoneria wszystkich krajów i części świata tworzy jedną całość. Dalej, nie ma żadnej masonerii narodowej, ani zorientowanej wyznaniowo, lecz jest tylko jedna, czysta, niepodzielna. Kto co innego głosi, znajduje się w zupełnym błędzie. Jest to cytat z niemieckiego czasopisma masońskiego z 1925 roku. Pan doktor również, jak większość Polaków, nie wiem czemu, może im jakoś język kołowacieje, czy jakieś pieczenia odczuwają, kiedy muszą wymówić słowo Żyd. Tymczasem, i pan tylko musnął temat, no delikatnie, masoneria a Żydzi. A tymczasem, cytuję, masoneria jest instytucją żydowską, której historia, stopnie, godności, hasła i nauki są żydowskie od początku do końca. Dalej, Jewish Tribune, USA, 27 rok. Masoneria jest oparta na żydostwie i jeżeli z rytuału masońskiego usunąć naukę judaizmu, to nie pozostanie nic. Zdaje się, że pod tytułem rozmów jest masoneria a w Polsce, konkretnie w Polsce. Więc jeżeli mówimy, że podstawowym obowiązkiem masonerii, dla którego została w ogóle powołana, jest walka z chrześcijaństwem i ostateczne zlikwidowanie religii, no to proszę panów, my mamy to na co dzień, my codziennie to obserwujemy. Religia won ze szkoły, rozwydrzone, młode, już nie powiem, nie nazwę lepiej, choć Bóg mi świadkiem, że mam ochotę powiedzieć brzydkie słowo, zachowanie polskiej, rzekomo polskiej młodzieży na krakowskim przedmieściu pod krzyżem. Pan doktor nie wspomniał w ogóle, przepraszam, o Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy, że celem masonerii jest kosmopolityzm, czyli jeden świat pod jednym rządem, oczywiście żydowskim, to dlaczego nie ma, nie pisze, nie mówi się o Unii Europejskiej, która jest tak na początek dana? Na początek zjednoczymy jeden kontynent, precz z państwami narodowymi będzie jeden kołchoz, eurokołchoz. A potem to już będzie Euroazja i tak dalej, i tak dalej. Ja nie usłyszałam w ogóle wypowiedzi na temat Unii Europejskiej. Teraz tak. Co powiedzieć o wprowadzeniu, może ja źle to nazwę, ale niech już będzie tak, jak ja to nazywam, tego B'nai B'rit. Jak to nazwać? To ten ktoś, kto to wprowadził. Ta myśl, żeby to znów ponownie w Polsce zaistniało. Co to jest? Czy to zdrada narodowa? Czy jest to po prostu dobijanie Polski, która i tak już jest na kolanach? Ktoś z rozmówców z panami, bo ja dzisiaj wyjątkowo telewizję trwam, również oglądałam, zadał pytanie, które zostało zbyte, tak jakoś masoneria a Sobór Watykański II. Ja też delikatnie tylko musnę ten temat, cytując wypowiedź papieża Pawła VI. Zacytuję. Spodziewaliśmy się po soborze wiosny, a przyszła burza. Spodziewaliśmy się odrodzenia, a przyszło samo zniszczenie Kościoła. I teraz mam prywatne swoje pytanie. Wiodę spór od pewnego czasu z pewną panią, ponoć sybiraczką, o Rotary International, ponieważ uważam, że jest to przedszkole masońskie, przetopolce, katolice, człowiekiem z takimi doświadczeniami z tytułu bycia Polką, nie wypada do takiego przedszkola się zapisywać. Proszę mi powiedzieć, czy mam rację, że Rotary International to jest przedszkole masońskie? Na tym skończę i jeszcze mam prywatną sprawę. Moje ostatnie wystąpienie, kiedy był w radio ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, było straszne. Ja przepraszam, nie wiem, co się ze mną działo, że ja się zwracałam do ojca prowadzącego i do księdza profesora per pan. No zupełnie zachowałam się jak Joselewicz, rabin, który zwracał się do Ojca Świętego w Sejmie. Panie papież, weź pan te krzyże z Oświęcimia. To rzekła Halina Zamel. Pozdrawiam, dobranoc.
Dobranoc. Znaczy znowu, co najmniej 6 tematów pani poruszyła i szybko muszę się ustosunkować. Nie wierzy pani masonom, oni przeważnie kłamią. Ta jedność w masonerii to jest taka legenda, a masoni różne legendy o sobie budują, żeby się przedstawić pozytywnie. Znaczy pamiętajmy o jednym, prawda jest taka, że jaka by nie była to masoneria, to oni zmierzają do tego, żeby zostać w takim czy innym sensie bogami. No, czyli natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację każdemu, żeby tych bogów było wielu, prawda? Czyli w momencie, kiedy mają wspólnego przeciwnika, jakiś cel do zrealizowania, to jeszcze idą ręka w rękę, ale jak tylko dochodzą do jakiejś sytuacji, w której się czują pewnie, to zaczynają się między sobą zażynać, walcząc o władzę, znaczy o to, który będzie tym najwyższym. I tych masonerii, znaczy one, bo tu dochodzimy do drugiego tematu, tych masonerii narodowych, że jest masoneria ewidentnie anglosaska, która wciąż w łonie masonerii rytu szkockiego walczy z masonerią właśnie żydowską o wpływy i na przykład powstała taka fundacja najbogatszego człowieka w dziejach, Cecila Rhodesa, Fundacja Rhodesa, której celem było prowadzenie za rękę różnych ludzi i wkładanie w nich olbrzymich pieniędzy, żeby doprowadzić do tego, żeby w przyszłym rządzie światowym byli sami anglosasi. Więc ta masoneria amerykańska jest w jakimś sensie narodowa, to znaczy anglosaska, tym, że apogeum tej anglosaskości było w XIX wieku, kiedy usunięto wszystkich Żydów z lóż masońskich w Stanach Zjednoczonych. Efekt był taki, że powstało to ta loża żydowska Neybright, która też była narodowa, prawda? Także Żydzi w masonerii, to znaczy prawdą jest, że dla masonerii punktem wyjścia jest kabała, czyli coś, co powstało w łonie narodu żydowskiego jako reakcja na Jezusa Chrystusa. I jako takie pomieszanie Starego Testamentu z pogaństwem Greków, czyli z orfizmem, prawda? Czyli odczytują ukryty tekst w Starym Testamencie i wychodzi im, że to oni są bogami, prawda? Ich własne pobożne życzenia plus jakiś pewien podstawowy satanizm wychodzi. I prawdą jest, że ta doktryna kabały jest doktryną wszystkich masonerii. Natomiast to nie jest tak, że tylko Żydzi rządzą i tak dalej, bo właśnie jeżeli przyjrzymy się masonerii rytu francuskiego, tej rosyjskiej, to tam ten element judaistyczny jest bardzo silny i oni wciąż mówią, jacy to Żydzi są wspaniali. Ale ewidentnie ten, nie wiem jak to nazwać, szowinizm rosyjski tam zwycięża. To znaczy oni jakby przejęli całą doktrynę masonerii, tylko małą, jedną, drobną poprawkę zrobili, że w tym rządzie światowym będą Rosjanie rządzić, prawda? I że Euroazja będzie tą głównym województwem Republiki Światowej. Natomiast o Unii Europejskiej nie wspomniałem, bo nie wspomniałem o wielu innych sprawach, bo tutaj musiałem się skupić na dosyć wąskim temacie, ale oczywiście ma pani rację, że tu z jednej strony Euroazja, a z drugiej strony Unia Europejska, to tak jest w dokumentach masońskich, tylko takie elementy łamigłówki, prawda? Czyli z mniejszych państw robią trochę większe państwa, z tym większych jeszcze większe państwa, aż w końcu zrobią jedno państwo i Unia Europejska jest takim masońskim tworem, to jasne. Natomiast masoneria Sobór Watykański II, która tutaj wraca, znaczy ja tego nie zbyłem, myśmy tego z ojcem nie zbyli, natomiast ja jakbym tu podkreślił dwie rzeczy i na tym zakończył, bo jakby nie ma czasu, że po pierwsze większa jakby zaufanie do Pana Boga, prawda, czyli bramy piekielne nie przemogą go, większe zaufanie do Ducha Świętego, który w Kościele, prawda, działa. Natomiast oczywiście, bo tutaj przychodzi ten temat niszczenia kościoła od wewnątrz przez masonerię. I oczywiście to wielokrotnie próbowano robić, ale tak, to po pierwsze jest zupełnie inny temat. Po drugie, jest to temat bardzo niebezpieczny, szczególnie do rozmawiania tak publicznie, jak rozmawiamy, czyli w obecności pogan, bo poganie też nas pewnie słuchają, żebyśmy tutaj nie uderzali w Kościół, prawda? Więc myślę, że to w ten sposób można podsumować. Natomiast oczywiście Rotary Club to jest masoneria w szerokim tego słowa znaczeniu, przedszkole masońskie, czy jak powiedział jeden z masonów publicznie w wywiadzie, co ja cytuję w wielu książkach, że to są popudcicy, czyli pożyteczni idioci, bo masoni nie są wszędzie, a muszą mieć swoje uszy, oczy i wpływy w terenie. I to, że Rotary Club jest jakby wypustką masonerii, to nie ulega żadnej wątpliwości, prawda? To można udowodnić na 100 różnych sposobów i dużo o tym pisałem w swoich książkach.
Odbieramy następny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec. Witam pana doktora, witam ojca prowadzącego. Chciałem zadać takie trzy pytanie. Pierwsze, mianowicie ta cała afera Amber Gold. Czy to jest jakieś znowu przetasowanie związane też z działaniami masonerii? Mhm. Drugie pytanie. Czy masoneria miała jakiś wpływ na faszyzm, na hitleryzm? Czy to też było jakoś powiązane z inspiracją albo stymulacją masonerii? I to już takie pytanie, co wynikające być może z mojej niewiedzy. Wiem, że Piłsudski stawiał kabałę. Co to ma wspólnego z tą kabałą, o której się tutaj mówi? Dziękuję. Przechodzę na odbiór i pozdrawiam.
Znaczy tak, Amber Gold, ja jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to za wcześnie, były wakacje, akurat jak ta afera się Amber Gold zaczynała, ja bardziej siedziałem na wsi, także nie śledziłem tego na bieżąco, natomiast tak jak z mediów dobiegają informacje, prawda, na temat bezkarności i metod działania, to wygląda na działanie jakichś służb specjalnych, a jak służby specjalne samodzielne, to znaczy nie są samodzielne, prawda, to znaczy wygląda to na działanie masonerii rytu francuskiego, ale no wygląda, tak bym powiedział. Co do hitleryzmu, prawda, znaczy wiemy, że niektórzy, na przykład Goebbels był, wiemy, że Goebbels był na przykład masonem, ale ja nie sądzę, żeby, znaczy nie mam żadnych informacji na temat, na taki temat, że nazizm ma cokolwiek wspólnego z masonerią, czy jest tworem masońskim. I teraz ja bym to tak na rozum, że tak powiem, biorąc, to bym powiedział, że to był, znaczy... Czasami jest w ogóle problem z rozpoznaniem, bo tutaj pani mówiła o tej jedności masonerii poprzedniej, a tutaj czasami jest problem z rozpoznaniem, co jest masonerią, a co nie jest masonerią, ale ja bym powiedział tak, że możemy przyjąć, że na świecie na różnych kontynentach powstaje wiele organizacji, które się zachowują jak masoneria z tego względu, że po prostu ktoś, jedna osoba, grupa osób lub nawet prawie całe społeczeństwo, owładnięci są tą ideą, którą podsuwa szatan, będziemy bogami, prawda? Hitleryzm, nazizm jest taką doktryną, że tutaj, prawda, znaczy bogiem był Hitler, albo, znaczy dla Hitlera bogiem był on sam, a dla niektórych były Niemcy, więc na pewno, znaczy wiemy, prawda, że hitleryzm czy nazizm to była doktryna okultystyczna od samego początku do samego końca i jakby swastyka, prawda, która była symbolem tego ruchu, no, wzięła się z Indii, z doktryny okultystycznej, prawda? Natomiast co do Piłsudskiego, znaczy stawianie kabały, o ile wiem, może się mylę, ale o ile wiem, to stawianie kabały, taki termin stawianie kabały, to chodziło w ogóle o pasjansa tak naprawdę, prawda? A nie o żadną kabałę, bo bo karty związane z okultyzmem to jest tarot, to nie jest kabała. Natomiast kabała, termin kabała oznacza doktrynę religijną wypracowaną w środowiskach żydowskich w tym samym czasie, co został wypracowany judaizm, czyli w IV wieku po narodzeniu Chrystusa. Doktrynę, która nie jest herezją na gruncie judaizmu, bo jest po prostu doktryną pogańską. Więc tutaj akurat Piłsudski z tym nie miał nic wspólnego. Chociaż Piłsudski próbował manipulować masonerią i wysyłał swoich oficerów do lóż masońskich obrządku szkockiego, co chyba mu na dobre nie wyszło, bo podejrzewam jednak, że był zapewny siebie, jemu się wydawało, że będzie manipulował masonerią, a nie wiem, czy to się nie kończyło w wielu wypadkach tak, że tą masonerii się udało manipulować państwem polskim.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, Radio Maria.
Można?
Czy radio jest wyłączone?
Coś?
Pan nie wyłączył radia i dlatego halo? Będziemy mieć problem w porozumieniu się. Już jest wyłączone radio?
Tak. Panie, witam. Można już?
Tak, można, oczywiście. Można się przedstawić najpierw?
Tak, mówi Henryk z Opolszczyzny. Ja witam ojca prowadzącego i pana doktora. Panie doktorze, mnie interesuje może takie pytanie... Będzie troszeczkę trudne, ale czy pan Lipiński z PiS-u też ma coś wspólnego z masonerią? I druga sprawa, czy te ruchy w Afryce Północnej, tam Libia, Egipt, no a teraz Syrię, czy to właśnie te ruchy, to właśnie to wszystko sprowadzone do tego rządu światowego, co pan doktor mówi? Mhm. I pod płaszczykiem właśnie niby demokracji wprowadzania i te teraz obrabowanie Iranu planują, to właśnie ten porządek światowy, niby że tam broń atomowa, ale to właśnie chodzi właśnie o wprowadzenie tego porządku światowego. Czy pan doktor to podziela? Ja mi chodzi o te pierwsze pytanie szczególnie, bo pan doktor tak troszeczkę tak no mówił dużo o Tusku, o Platformie, ale jakby pominął stronę spisu, a tam też tak się rodzi wszystko. No dziękuję uprzejmie i proszę na odbiór. Dziękuję.
To znaczy pominąłem PiS, znaczy nawet w tej swojej książce pominąłem PiS, bo ja się jakby szedłem tropem WSI, prawda? I wpływów tego WSI, wpływów WSI. No, także tutaj akurat temat PiSu zupełnie nie pasował, ewentualnie jakbym o czym innym pisał. Znaczy mógłbym coś próbować, gdyby były jakieś wpływy Szkotów, prawda? Także nie potrafię nic powiedzieć o panu Lipińskim z PiS-u. Natomiast co do tej Afryki, wie pan, to są wszystko bardzo skomplikowane sprawy i to mnie taka wszechwiedza by mnie przerastała, że i wiem coś o Afryce i tego i o innych podobnych sprawach. To znaczy, powiedziałbym w ten sposób, że po pierwsze tutaj ta doktryna maskirowki GRU jest wciąż realizowana i to oni to realizują mistrzowsko i w związku z tym coś, co bardzo często jest tak, że coś, co wygląda jak coś innego jest zupełnie czymś innym. Prawda? Także trzeba bardzo uważać w ocenie różnych zjawisk, bo ktoś może się pod czymś zacząć podpisywać, bo to wygląda na jakąś patriotyczną akcję, a później się okazuje, że to jest akcja masońska, a nie patriotyczna, prawda? I warto tutaj zwrócić uwagę na taką książkę, o tej porze już nazwiska nie pamiętam. Ona się nazywa Montaż. Autor jej był ścigany za... Znaczy próbowano pierw... Rosyjskie służby specjalne pierw próbowały zabić tego autora, a później zniszczyć tę książkę. Książka, która ujawnia metody działania agentów wpływu. Prawda? Znaczy w niej jest, to jest powieść, ale w niej jest wpisana jakby cała ideologia i technologia funkcjonowania agentów wpływu i tak zwanych pudeł rezonansowych. Ta książka mnie bardzo jakby zainspirowała, bo to warto zbadać w Polsce, prawda? Czyli jest ktoś, kto jest normalnie przysłanym agentem i jest w kontakcie z centralą. On może być agentem rosyjskim, może być agentem masońskim, może być i tak dalej. I ten ktoś puszcza, bo to są agenci działający w perspektywie kultury, w perspektywie mediów, w perspektywie świadomości, prawda? I on puszcza jakiś pogląd w jakieś środowisko, a pudła rezonansowe to są ci, którzy są jakby agentami, choć nie wiedzą, że są agentami, czyli powtarzają to z głupoty swojej. I się o to kłócą i tego bronią i to upowszechniają dalej. I pudła rezonansowe w ogóle nie wiedzą, że są agentami, natomiast są w tym sensie agentami, że są popierane i windowane w górę, dlatego że są dobrymi pudłami rezonansowymi, ale oczywiście im się mówi, że są windowane, dlatego że są takie zdolne. No i to jeszcze na dodatkowo komplikuje sytuację, bo są upowszechniane właśnie różne poglądy, które zaczynają ludzie się do nich przyzwyczajać i uważać je za jakoś normalne, a to są rzeczy, które upowszechniają agenci wpływu, więc bardzo z tych dwóch powodów maskirowki i agentów wpływu no, trzeba uważać jakby z ocenami takich zjawisk, jak choćby w Afryce.
Odbieramy następny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Wojtek za oceanu, ja jestem chwilowo w Warszawie. Chodzi o taką sprawę. Chciałem nawiązać do wypowiedzi pani Zawal i pana, który się pytał że o Piłsudskiego, więc trzeba było to wspomnieć, że za czasów Piłsudskiego, kiedy przy władzy byli socjaliści po prostu w Polsce w 1927 roku, nasz orzeł został przybity dwoma masońskimi gwiazdami. Te gwiazdy masońskie są do dzisiaj na skrzydłach orła. No i korona została usunięta z zamkniętej na otwartą. To został usunięty krzyż, który był na koronie po prostu. Jako no, symbol, że Polska jest krajem chrześcijańskim. A więc celem było po prostu od razu widać, że było chęć zniszczenia po prostu chrześcijaństwa w Polsce. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest odnośnie loży Pnajbryszt, Synowie Przymierza, która za czasów Piłsudskiego istniała i została zlikwidowana dekretem Mościckiego w 1938 roku. A reaktywowana niedawno, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. To jest tyle, więc po prostu czasami myślę, że te loże tutaj u nas po prostu walczą ze sobą zaciekle. No i mamy po prostu to, co mamy, a właściwie oni się w ogóle nie troszczą o nasz byt, o polskość, o chrześcijaństwo. Tutaj dla nich się liczą tylko interesy i po prostu ich Bogiem jest pieniądz po prostu i władza. To tyle. To z Panem Bogiem i proszę o ustosunkowanie się do tego, co powiedziałem. Dobranoc.
To znaczy, wie pan, to jest dla mnie za skomplikowane i miałbym kłopot, żeby wiązać kwestię godła akurat z osobą Piłsudskiego, chociaż przyznam, że Piłsudski bardzo dużo wykonywał takich ruchów niezbyt pochlebnych, znaczy niezbyt sprzyjających katolicyzmowi. Natomiast to ja pójdę, wie pan, dalej i powiem, że to nie jest kwestia tylko godła, ale kwestia hymnu, prawda, że w swoim czasie byliśmy jedyni, bo ten hymn to nie jest polski hymn, prawda, to jest masoński hymn, to znaczy przez pewien czas byliśmy jedynym państwem w Europie, które nie miało w hymnie słowa Bóg, prawda, nie było odwołania się do Boga, prawda, hymnem powinna być Bogu Rodzica, albo Boże coś Polskę, albo jeszcze coś inna tego typu stosowna pieśń. No i trzecia rzecz, że w okresie międzywojennym udało się, bo to przecież w okresie międzywojennym dokonano, udało się wylansować jakby Konstytucję 3 maja jako coś, co jest wydarzeniem narodowym pozytywnym, prawda? I święto Konstytucji 3 maja przez wielu Polaków jest obchodzone jako jakieś no, wspaniałe święto narodowe. Znaczy, no niektórzy obchodzą je jako święto Królowej Polski, prawda? Ale można tu zwrócić uwagę, że tutaj zadziałała pewna propaganda, prawda? Bo to nie jest temat Konstytucji 3 maja akurat na dzisiaj, ale można zwrócić uwagę na to, że po pierwsze twórcy Konstytucji 3 maja w tej Konstytucji zapisali taką myśl, żeby Polską rządzili wyłącznie Niemcy, prawda? Bo przecież w tej Konstytucji jest zapisane, że korona będzie należała zawsze do Sasów, a ci Sasi się nie sprawdzili wcześniej, prawda? Działali przeciwko Polsce. Po drugie, tam nie ma słowa Kościół. ponieważ i to piszą i historycy, i specjaliści od prawa, ponieważ ta konstytucja zakładała, że ten kościół w Polsce się wyeliminuje katolicki, zostawiając sam katolicyzm, prawda? Więc okres międzywojenny był strasznie jakby z olbrzymimi wpływami masonerii, ale to też wiązało się z różnymi czynnikami, ale to wiązało się też z tym, że po prostu jak były te zabory i do tego trzy zabory i nikt nie mógł normalnie tak naprawdę do końca funkcjonować, no to był hulajdusza dla masonów i różnego typu agentury, która później była wykorzystywana też przez masonerię. Ale no to, co pan przytoczył, to pokazuje, takie optymistyczne, prawda, w 1900, nie wiem, czy to pan przytoczył, czy poprzedni rozmówca, że w 1938 masoneria i wszystkie organizacje związane z masonerią zostały zdelegalizowane, że wtedy Polacy w ciągu 20 lat potrafili sobie poradzić z problemem masońskim i że jednak to była jakoś normalna, prawdziwa Polska, prawda, tylko walcząca z tymi problemami będącymi zaszłościami zaborów. Natomiast co do tego wątku Bnei Brajt, on znowu powraca. Ta organizacja nie zarejestrowała się obecnie jako masoneria. To my wiemy, że to jest masoneria. Natomiast jak pan zajrzy, to się nazywa Stowarzyszenie Bnei Brajt i jak pan zajrzy w statut, to tam jest tylko powiedziane o działalności związanej z mniejszością żydowską w Polsce, z ochroną interesów tej mniejszości, z walką z antysemityzmem i tak dalej. Ciekawostką jest to, prawda, i to jest ciekawostka niepokojąca, że przy okazji Bnei Brajt w pierwszych słowach się wypowiedziało o największym zagrożeniu dla siebie, czyli Radio Maryja i telewizji Trwam, prawda? I o tym trzeba też pamiętać. Ale tutaj nie dało się tego nie zarejestrować, prawda? Bo to się rejestrowało jako normalne stowarzyszenie.
Odbieramy następny telefon.
Niech będzie upochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam trochę inną definicję masonerii, taką bardzo prostą, ideową może masonerii i masonów. Więc uważam masonerię jako kościół szatana, a masona jako sługę szatana. I patrząc z tego punktu widzenia, no jedynym ratunkiem dla nas wszystkich, tak samo i dla tych masonów, bo to póki żyją trzeba ich ratować. Trzeba ich próbować oddzielić od szatana, pozbawić ich tego wpływu. Natomiast jedynym ratunkiem jest intronizacja Chrystusa Króla. Dlaczego tutaj każdy, kto się sprzeciwia temu, jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w Polsce. Czy to jest Kościół, czy to jest osoba cywilna, czy ktokolwiek. To jest jedyny ratunek. Innego nie ma. To jeszcze przed wojny tak się odwleka, a ofiary są coraz większe. Szczęść Boże, Król nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie.
Masoneria jest, można ją nazwać, bo tam było pytanie, na które nie odpowiedziałem, a propos tego budynku w Stanach Zjednoczonych, Kapitolu, o ile tego, że to jest antykościół, czyli że jest to kościół szatana, tylko i że to są, że tutaj szatan jest inspiratorem i zresztą wielu masonów się przyznaje do bezpośrednich kontaktów. Albo mówi o tym, że Lucyfer dla nich jest mistrzem, przewodnikiem, guru i tak dalej. Tylko pamiętajmy, na czym polega satanizm, że są różne formy satanizmu i jest taki, przepraszam bardzo, jest taki satanizm, taka forma, która w której traktuje się szatana jak Boga, ale to jest jakby nieprawdziwy satanizm, prawda? Bo prawdziwy satanizm to jest wypełnianie nauki szatana. A jaka jest nauka szatana, to wiemy z Pisma Świętego, prawda? Zbuntujcie się przeciwko Bogu, nie słuchajcie się Boga, bądźcie jak bogowie. Magia, prawda? Magia, która jest nazywana w Piśmie Świętym cudzołóstwem duchowym. Natomiast a propos tego jedynego ratunku i pan mówi o intronizacji, ja nie jestem przeciwnikiem intronizacji, ale osobiście zawsze reaguję, tak się trochę najeżam. Dlaczego? Dlatego, że ja zostałem poświęcony jako dziecko, kiedy ginąłem gdzieś tam w szpitalu, Matce Bożej. I później byłem chowany jakby w przeświadczeniu, że urodziłem się i żyję w państwie, które jest Królestwem Matki Bożej i że ja mam być rycerzem Matki Bożej. prawda? I mnie boli to, że my przeciwko tej królowej w taki sposób straszny grzeszymy, że nie jesteśmy jej rycerzami, że pozwalamy ją obrażać. Dzisiaj jest dzień Najświętszej Marii Panny Królowej, prawda? I pytanie, czy tutaj, znaczy jeżeli tutaj, w tej perspektywie, w perspektywie Matki Bożej Królowej i Królowej Polski, niewiele robimy lub nic nie robimy, to czy możemy mówić o intronizacji Chrystusa, czy jesteśmy tego godni, prawda? Bo czy to ma sens? Także dla mnie jest taki problem.
Ja bym dodał do pana doktora, myślę też na początku przytoczyłem świętego Maksymiliana Kolbego, prawda, który właśnie widział, że niepokalana to jest ta najskuteczniejsza broń, ale właśnie też w tym głosie to jest też najlepsze lekarstwo właśnie dla tych, którzy właśnie może oddalili się od Pana Boga, którzy może dzisiaj walczą z Panem Bogiem. A Maryja jest w stanie zamienić tych najbardziej zaciekłych wrogów Boga w jego przyjaciół. I myślę dalej, sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, to jego zawierzenie narodu polskiego w niewolę Maryi, prawda? To jest, myślę, to jest ten kierunek. Święci ludzie nam podpowiadają, jaka jest droga właśnie zwyciężania. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Prosimy o wyłączenie radia. Halo? Radio nie jest
radio
wyłączone.
Maria?
Tak, Radio Maryja, ale pani nie włączyła, nie wyłączyła radia.
Już wyłączyłam.
No teraz Cześć może...
Boże, Cześć Ewa w Niemiec.
Witamy panią Ewę. Proszę bardzo.
Ale ja nic nie słyszę.
Bo pani może jednak nie wyłączyła radia. Pani jest teraz na antenie. Prosimy bardzo.
Cześć Boże, Ewa z Niemiec.
Witam.
Ja mam pewne zasadnicze pytanie, które... Może otrzymam odpowiedź od pana doktora, który jako wielkiego erudyty, ale chciałabym parę słów wspomnieć jeszcze o Piłsudskim, bo moja ciotka była sekretarką Piłsudskiego i te rzeczy z tradycji rodzinnej od dziecka słyszałam bardzo dużo. Więc Piłsudski w gruncie rzeczy był bardzo religijny. Tylko prawdopodobnie jak wielu przeceniał swoje siły i chciał te środowiska nawet antykościelne, czy masońskie, czy socjalistyczne wykorzystać do swoich patriotycznych celów. A jeżeli chodzi o te kabały, to nie były na pewno kabały, to były pasjanse, które tak jak inni piją alkohol, czy używają innych środków, układał dla uspokojenia nerwów. Teraz mam jeszcze jedno pytanie. Ja tutaj miałam do czynienia w Niemczech dosyć dużo przy kurii z takim oddziałem przez pacjentów antysektowym. I ogólnie biorąc, i zawsze miałam, nawet zwracali się do mnie pacjenci z pytaniem, że mają tam zaproszenia, bo przeważnie to są albo duże masoni i te wszystkie organizacje to starają się zdobyć przede wszystkim ludzi bogatych albo bardzo wykształconych, inteligentnych z pozycjami naukowymi, albo najlepiej jedno i drugie. Więc ogólnie podejście tutaj jest takie, że istnieje cała masa organizacji, które tak jak powiedzmy tutaj mówimy o parabankach, czy o banki mają te swoje banki córki, które mają w ten czy w inny sposób powiązanie z masonerią. I tak tutaj jest też traktowana Scientology. I chciałabym powiedzieć, co pan doktor o tym myśli. I drugie pytanie, które mnie już od dłuższego czasu dręczy. Ja swego czasu przed kilku laty, ale mam to dobrze w pamięci, znalazłam kilka notatek. Było w TV Historia bardzo kilka dyskusji. I gdzieś to potem jeszcze czytałam, już nie wiem gdzie, to już to było czasach, wszędzie słuchałam ani telewizji, ani radia. I chodziło o Gurdzijana. To był taki wybitny osobnik, który zresztą zrobił niesłychane pieniądze. Umarł chyba w latach 70. w Paryżu. I był, uważany był, i to się wypowiadali poważni badacze i historycy w TV Historia, ale już nie pamiętam gdzie jeszcze. Powiedzmy to słyszałam i czytałam. I był, on spędził pierwsze swoje lata w młodości w prawosławnym seminarium razem ze Stalinem, bo to jest rzecz znana, że Stalin zaczynał swoją karierę w seminarium duchownym. I on uchodził za doradcę zarówno Hitlera, jak i Stalina. w jaki sposób on chyba pochodzenia Armeńczyk, Gurdzijan. Ja próbowałam znaleźć i na internecie, ale to przeważnie jest cyrylica, to tego nie znam i jakoś nigdy mi się nie udało znaleźć rozwiązań i jakichś dalszych informacji na ten temat. I on niesłychany miał w czasie przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym i w czasie wojny wielki wpływ na politykę światową. On zbudował jakąś własną teorię wszechświata, gdzie wybitne jednostki wolno im robić wszystko, co chcą i on nawet taką szkołę jakąś transcendentalną założył w Paryżu na ten temat i reszta ludzkości to jest myl kosmosu, to jest śmietnik kosmosu i tylko właśnie ci wielcy, te pojedyncze jednostki, to one są przeznaczone do tego, żeby rządzić ludźmi i światem. I podobno idolem ten jego jest właśnie Palikot. I chciałam zapytać, czy pan doktor na ten temat coś wie przy pańskiej olbrzymiej erudycji. I tak samo, jeżeli chodzi o Scientology, na ten temat mam dużo książek i tutaj to jest temat, który ostatnio zaczął się pojawiać w telewizji Trwam, dzięki Bogu, bo niezależnie od tego, naturalnie, że Świadkowie Jehowy to jest organizacja niebezpieczna, ale jeżeli chodzi o zagrożenie, to ze strony Scientology to chyba jest dużo większe i takie jest ogólne zdanie. Dziękuję, oczekuję na ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Mhm.
To znaczy tak, co do tego drugiego tematu, to ja o tym piszę, że w rozdzialiku, czy Palikot jest satanistą i piszę o tym, że wśród blogerów była dyskusja na temat podobieństwa zachowań i wypowiedzi Janusza Palikota do praktyk satanistów, ponieważ cytuje on na swoim blogu okultystę Georgija Gurdzijewa i jego wydane w formie książki przypominającej Biblię opowieści Belzebuba dla wnuka. I Palikot się tym inspiruje. I to jest wszystko, co ja wiem na ten temat. Miałem te same kłopoty, co pani z dotarciem do źródeł. Natomiast akurat mi to wystarczyło w odniesieniu do Palikota, bo są inne źródła dotyczące poglądów Palikota, prawda, bo on się przyznawał do tego, że jest wyznawcą reinkarnacji, że wierzy w coś, co jest kompilacją hinduizmu, buddyzmu i orfizmu greckiego, to znaczy chodziło mu o pewne elementy doktryny Platona. On nosi tą czerwoną opaskę na lewej ręce, która jest tą nicią Estery, czyli jest sygnałem, że ja jestem wyznawcą kabały i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem to, co pani mówiła, ale nie zdążyłem się dopytać, ale zrozumiałem, że chodzi pani o scjentologię, tak, ojcze?
Tak, o to pani chodziło.
Aha. To ja napisałem na ten temat książkę Masoneria i Scjentologia, prawda? I Scjentologia jest no chyba najbardziej niebezpieczną w tej chwili sektą na świecie, no i jedyni, którzy sobie to w pełni do końca uświadomili, to są Niemcy i właśnie oni tam uruchamiają i służby specjalne, i badaczy, i monitorują tych scjentologów. I Niemcy się obawiają. Znaczy, oni się obawiają trochę czego innego, prawda? Bo oni mniej są wrażliwi na jakieś tam zagrożenia duchowe, czy w ogóle nie wrażliwi na... Ale boją się o stan swojego państwa, o stan swojej gospodarki i o swoją skórę, prawda? Dlatego, że Hubbard, założyciel scjentologii, który zresztą wcześniej był masonem i który na zlecenie masonerii 3 lata życia poświęcił na rodziny antychrysta, prawda? Czyli poczęcie dziecka z kobiety i z szatana, prawda? I na to dostał straszne pieniądze od masonerii. Bardzo prawdopodobne, że te pieniądze w międzyczasie zdefraudował, to czy znaczną ich część, to ten Hubbard, on mówi o moście wolności i mówi o świątyni Słońca i on przed śmiercią powiedział, że zaraz przejdę po moście wolności i wejdę do świątyni Słońca i po jakimś czasie wezwę was wszystkich, żebyście przeszli przez ten most. No i Niemcy się obawiają, że mają tam jakieś jeszcze inne swoje dane na ten temat, że ta organizacja Kościół Scientologiczny liczy podobno ponad 10 milionów wyznawców, że w pewnym momencie padnie hasło przejścia przez most wolności i oni zaczną popełniać zbiorowe samobójstwa, pociągając za sobą całe swoje otoczenie najbliższe, na przykład wysadzając się w powietrze, prawda, razem z całym budynkiem, w którym mieszkają. Ale duchowo ja napisałem w tej książce Masoneria i Scientologia, że no wszystko wskazuje na to, że jest to sekta, która posługuje się demonami, prawda? Czyli stąd mają taką skuteczność, na przykład podnoszą inteligencję ludzi, ich możliwości różne, bo po prostu na ich wezwanie przychodzi demon i to, co oni potrafią osiągnąć na tych swoich seansach, jest możliwe tylko w sekcie. Poza sektą ten sam człowiek jakby chciał oszukać i zarobić te grube pieniądze, które ta sekta pobiera za te seanse, to już ten człowiek nie jest w stanie tego powtórzyć, a dużo ludzi z tej sekty wychodziło i na przykład sprzedawało informacje, które tam w niej uzyskali, bo tam jest swego rodzaju spowiedź i później te uzyskuje się cenne informacje do szantażu, czym zresztą pewnie się scjentolodzy posługują, bo mają taką bazę danych, gdzie te wszystkie informacje zbierają.
Panie doktorze, tak się składa, że na właściwie czas się skończył, przeznaczony na rozmowy niedokończone, ale mam dla słuchaczy bardzo dobrą wiadomość.
Pan dla mnie doktor, mniej dobrą.
Właśnie to miałem sam zaznaczyć, ale już sam zainteresowany się wypowiedział w tej sprawie, ale to tym bardziej świadczy o jego heroizmie, który pozwala mu jeszcze przedłużyć tę audycję po północy o jedną godzinę. Dlatego rozumiemy te telefony zainteresowania. Nie traćcie cierpliwości, bo za chwilę czeka nas modlitwa na zakończenie dnia. Niektórzy już są zmęczeni i chcą właśnie z Bogiem ten dzień zakończyć i z Maryją. A potem po północy ci, którzy jeszcze mają dobrą kondycję, są zainteresowani, można skorzystać z obecności naszego gościa, jakim jest pan doktor Stanisław Krajski.
Czy jeszcze minutkę mam?
Jeżeli pan pozwoli, bo właśnie chciałbym, z racji, że potem przejmie już ojciec Marcin, to ja przy okazji oczywiście pan doktor zakończę, ale ja chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom, że zadałem pytanie, co było inspiracją, nie wiem, czy to prywatnie teraz zadałem, czy w czasie tej telewizyjnej części, co było powodem powstania inspiracji tej książki pod tytułem Masoneria Polska 2012 i pan doktor Stanisław Krajski jednoznacznie powiedział, że między innymi to bycie, to czuwanie na krakowskim przedmieściu przy tym sławetnym krzyżu. I właśnie zacytuję z książki Europa krzyżem bogata od Golgoty do Strasburga słowa księdza kardynała Stanisława Nagiego, który między innymi mówi: dzisiaj z Konstytucji Europejskiej wyrzucono wzmiankę o chrześcijaństwie. Poprzez Unię Europejską, skąd inąd bardzo potrzebną, usiłuje się propagować laickość albo co najmniej religijną obojętność i oziębłość. I to z powoływaniem się na potrzebę wolności. Trzeba powiedzieć, że jest to nie tyle wolność, co dowolność w atakowaniu krzyża oraz moralności chrześcijańskiej, a całkowite zniewolenie tych, którzy ośmielają się stanąć w ich obronie. Tymczasem wyrwanie krzyża z duszy Europy jest samobójstwem, a wyrwanie go z naszego życia zabójstwem Polski. Przeciwnicy krzyża są lepiej uzbrojeni niż dawniej i będą działać podstępnie, ubierając się w szaty demokratów i obrońców wolności i wzmagając tym swoją skuteczność. To jest tylko cytat słów przyjaciela ojca świętego błogosławionego Jana Pawła II, księdza kardynała Stanisława Nagiego. I właśnie może na zakończenie tej części i dwa, trzy słowa konkluzji.
Znaczy ja chciałem przypomnieć o tych spotkaniach jeszcze, że jutro jest spotkanie w księgarni naszego dziennika w Warszawie o godzinie 16.18, 26 sierpnia w niedzielę w Krakowie o godzinie 18 w klubie Sarmacja, ulica Świętego Tomasza 8, to jest w centrum, 3 września poniedziałek w Poznaniu w księgarni Sursum Corda, rynek Łazarski 1 o godzinie 18 i 13 września czwartek w Łodzi o godzinie 17 przy ulicy Tuwima 36 wieżowiec PKP. Natomiast na zakończenie to żeby to nie zabrzmiało wszystko, nie miało wydźwięku takiego te nasze spotkanie dzisiejsze negatywnego, to i tak samo książka nie miała mieć takiego negatywnego, straszącego, pesymistycznego, To odczytam fragment zakończenia tej książki. Nie po to napisałem tą książkę, byśmy założyli w bezsilności ręce, byśmy doszli do wniosku, że nic nie możemy, bo wszystko jest w rękach masonerii. W tym miejscu warto przytoczyć następujące słowa prymasa tysiąclecia, wypowiedziane przez niego przed samą śmiercią. Dzisiaj nieustannie przerzuca się odpowiedzialność na społeczeństwo, naród, państwo, na układy społeczno-polityczne. Wszyscy są winni. Widzimy winowajców wokół siebie, tylko ja jestem niewinny. Jeżeli będziemy zajmowali się tylko wyrokowaniem, a nie odnową naszego życia osobistego, popełnimy ciężki błąd i pogłębimy skorzenia naszego społeczeństwa. Nie przerzucajmy odpowiedzialności na innych. Olbrzymia rzesza ludzi jest obciążona odpowiedzialnością za stan, w jakim się obecnie znajdujemy. To nie jest tylko problem polityczny, chociaż jest on ważki i doniosły. Wiemy, że ci potężni ponoszą najcięższą odpowiedzialność, ale też w należytej proporcji odpowiedzialność ta jest wspólna. Musimy więc dobrze zbadać nasze sumienia, w czym zawiniliśmy, i takie informacje, jakie staramy się przekazać w trakcie tych rozmów, są właśnie po to, żebyśmy zmieniali ten świat na Królestwo Chrystusa, a Polskę na Królestwo Matki Bożej. I to jest Królestwo Matki Bożej i będzie Królestwo Matki Bożej.